na naszym dzisiejszym czwartkowym nabożeństwie. Cieszę się, że znowu po raz kolejny z Bożej łaski dzisiaj mogliśmy tutaj dotrzeć. Tak jak chyba poznałem po głosie, nie odwracałem się. Wydaje mi się, że to była Helenka Pipień, modliła się. Dziękuję Ci za to miejsce zgromadzenia, że w Cieszynie tutaj jest takie miejsce, w którym możemy się zgromadzać. Tak? To jest Boża łaska. I łaską jest to, że Ty i ja dzisiaj tutaj jesteśmy. I czasem trzeba o tym przypominać. Drodzy, na samym początku powiem Wam, że od wczoraj mam jakieś problemy z gardłem. Mam nadzieję, że to nie będzie bardzo wielką niedogodnością, więc może mój głos stopniowo wysiadać, gdy będę mówił dalej, dalej i dalej, ale mam nadzieję, że się to nie wydarzy. Oszczędzałem się trochę podczas uwielbienia. Lubię śpiewać, ale nie wiem, czy mi to dobrze wychodzi. Ktoś kiedyś mówił, że można śpiewać trochę lepiej lub trochę gorzej i wierzę, że tak można śpiewać dla naszego Pana. I nie chcę powiedzieć, że liczy się serce i tylko sercem tutaj na przykład można stać na scenie, bo dlatego nie ja jestem w zespole uwielbienia, ale był Kuba, Asia i Nela i oni śpiewali, bo wierzę, że są obdarowani i oczywiście mają do tego serce. I tak mi się przypomniało, że kiedyś latałem po różnych służbach w zborze. Przypomniało mi się, że byłem w zespole muzycznym. Pamiętam Jeremiasza, Paulinę, mnie, moją żonę Klaudię i Szymona, który grał na klawiszu. Pamiętam jedną próbę i Szymon mówi, ktoś tu buczy. Ja mówię, to nie ja. I wiecie, Szymon ma słuch muzyczny. Ja nie mam ani słuchu muzycznego i pewnie nie mam talentu też może do tego śpiewania, ale wierzę, że znowu Pan Bóg utalentował mnie w innych przestrzeniach i to odkryłem. Jestem w miejscu, w którym mogę dzielić się moim talentem. Chciałbym już przejść do Bożego Słowa. Tytuł może być na samym początku intrygujący, choć nie wiem, czy będzie intrygujący. Nazywałem sobie moją dzisiejszą usługę Niewystarczający Bóg. Niewystarczający Bóg. Słowo niewystarczający, bardzo króciutka definicja, znaczy nieodpowiadający określonym wymaganiom. Nieodpowiadający określonym wymaganiom. Nie wiem, czy kiedyś, no właśnie, zmierzyliście się z taką sytuacją, okolicznościami, czasem w waszym życiu, w którym tak naprawdę mieliście jakieś oczekiwania albo wymagania, a to jest różnica, bo wierzę, że oczekiwania w jakimś aspekcie są dobre, ale wymagania już wskazują na to, że coś konkretnego musi być, to się wydarzyć, bo tak ma być, bo ja tego wymagam, prawda? I gdzieś tam czekaliście na Boże działanie w waszym życiu, kolejna modlitwa w waszym życiu, kolejne spotkanie tutaj na nabożeństwie w waszym życiu i coś się pojawiło w głowie, czegoś oczekiwaliście i to tak po prostu nie wydarzyło się, tak po prostu to nie przyszło. No i właśnie, czasem stawiamy sobie oczekiwania, może nawet wymagania wobec Pana Boga, co gorsza, czasem wobec nas samych i wobec innych ludzi, którym nikt nie może sprostać. Nawet Pan Bóg. I tutaj sobie właśnie napisałem coś takiego, że to może powodować w Twoim i w moim życiu, że możemy być w miejscu jakim? Rozczarowania, zawiedzenia Panem Bogiem, bo On był w danej sytuacji mojego życia niewystarczający. Nie zareagował tak, jak ja liczyłem na to, że On to zrobi. Nie zrobił tego w czasie, w jakim ja myślałem, że On to zrobi, ale nic się nie wydarzyło. I właśnie to rozczarowanie może wynikać czasem z błędnych oczekiwań wobec Boga. I chciałbym na samym początku rozpocząć od drugiego listu Piotra. W pierwszym rozdziale, wierszu trzecim możemy przeczytać takie słowa. Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Otrzymujemy to dzięki poznaniu tego, który nas powołał w swojej własnej chwale. Jezus zrobił tylko i aż jedną rzecz. Poszedł na krzyż za ciebie i za mnie. Krzyż definiuje to, jak dużo Jezus zrobił i jak bardzo jest to kompletne i wystarczające i doskonałe dla Ciebie i dla mnie. Tam niczego nie brakuje. Jest to zupełnie wystarczające. Jest to zasługa nie moja, nie Twoja, nie nasza razem, ale jest to zasługa Chrystusa. I wynika ona z czego? Z łaski i z miłości i z tego, że Bogu tak bardzo zależy na Tobie i na mnie. I sobie pewnie myślicie, to są bardzo podstawowe rzeczy, o których pastor teraz mówi. A z drugiej strony czasem trzeba sobie o nich po prostu przypominać. I przechodząc do kolejnego fragmentu, który jest zawarty w liście do Rzymian, będziemy czytać z pierwszego rozdziału wiersz od 19 do 21. Możemy przeczytać takie słowa. Może się to wydawać, że to jest troszeczkę wyrwane z kontekstu. Apostoł Paweł mówi tutaj o grupie pewnych ludzi i zaczyna w taki sposób w tych dwóch wierszach, trzech. Gdyż to, że on istnieje, jest dla nich oczywiste. Bóg sam postawił im ślad, pozostawił im ślady swojej obecności. Jego niewidzialna istota, to jest wieczna moc i boskość, od stworzenia świata przemawia w jego dziełach. Wyraźnych przecież i widocznych, tak, że nie mają wymówki. Poznali zatem Boga, nie oddali Mu jednak należnej czci, nie okazali Mu też wdzięczności jako Bogu. Mnożąc wątpliwości, stali się w końcu niezdolni do trafnego osądu. Na bezmyślność ich serc nałożyło się ponadto zaślepienie. Bóg sam pozostawił im ślady swojej obecności. To jest dla mnie bardzo piękny tekst. Kuba dzisiaj mówił o Bożej obecności, która może zmienić i ciebie, i mnie w każdej przestrzeni mojego życia, w każdym niedomaganiu, w każdym deficycie. Boża obecność może zmienić ciebie i mnie. I tu jest napisane, że On już od stworzenia świata przemawia do ciebie i do mnie we wszystkich Jego dziełach. Wyraźnych, tak tu jest napisane, wyraźnych, przecież i widocznych. Ja często, gdy mam jakieś momenty w życiu, w którym rozmawiam z Panem Bogiem o trudnych rzeczach i też właśnie Mu mówię, Boże, Ty się spóźniasz, Ty nie działasz, ty mnie nie słyszysz, Ty mnie nie widzisz, Ty nie przychodzisz w okresie czasu, w którym ja potrzebuję. Muszę zmienić perspektywę. Wychodzę na zewnątrz. Patrzę na przyrodę, patrzę na to wszystko, co jest wokół mnie. To zaczyna do mnie przemawiać. To wszystko sprawia, że za chwilę wychodzę z zupełnie inną świadomością tego, kim On dla mnie jest i że On jednak mnie słyszy, że On jednak mnie widzi, ale czasem ma odpowiedni zakres działania w czasie takim, który dla mnie nie zawsze jest dogodny. I Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, wiersz 24, mówi nam dalej coś takiego. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych rękami. Nie służy Mu się za pomocą rąk, jak gdyby czegoś potrzebował. Przeciwnie, to właśnie On daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Amen. Gdzie to jest mocny tekst, ta końcówka. Przeciwnie, to On właściwie daje wszystkim życie, tchnienie i wszystko. Dosłownie powiem tak, tak mocno spenetrował mnie ten fragment, że zadałem sobie pytanie, a czy ja to dostrzegam, że mam faktycznie wszystko, co jest potrzebne mi do szczęścia w życiu. Bo czasem wydaje mi się, że On jest dla mnie niewystarczający ze względu na to, że nie zrobił jeszcze tego, tamtego, tamto miało być gotowe, to też i wtedy byłoby zdecydowanie milej, przyjemniej, jeszcze bardziej szczęśliwiej. Ale Jego obecność, cena, którą zapłacił na krzyżu za ciebie i dla mnie, to, że zaprosił nas do poznania już przez krzyż, przez dzieło, którego dokonało, jest bezcenna, jest po prostu bezcenna. I zadałem sobie pytanie, czy Bóg musi komukolwiek i cokolwiek udowadniać? Nie, nie musi. A dlaczego? Bo sam w sobie jest bytem wystarczającym. I tutaj wcześniej przeczytaliśmy, że nie służy mu się też za pomocą rąk, jak gdyby czegoś potrzebował. Czy Bóg tak naprawdę czegoś od nas potrzebuje? No, z jednej strony nie, bo jest bytem wystarczającym, a z drugiej strony tak bardzo pragnie stworzenia, które stworzył, którego jest autorem. Tak bardzo pragnie twojego serca, tak bardzo pragnie mnie, tak bardzo pragnie ciebie, tak bardzo pragnie, abyś każdego dnia przychodził do źródła obecności, obfitości, wszystkiego, co jest najważniejsze w twoim życiu, po prostu do niego. Specjalnie to teraz przekoloryzuję, to, o czym będę mówił, na przykładzie niedomagania i bycia niewystarczającym w małżeństwie. Ja wiem, że przede mną są małżeństwa doskonałe, które pewnie nie mają takich sytuacji w życiu, ale ja tutaj przekoloryzuję w stronę żony, bo ja jestem mężem i niech nikt nie czyta tego w taki sposób, że my się z takimi rzeczami borykamy, ale zaraz wam powiem, do czego tutaj tak jakby chcę dążyć. Czyli jak byśmy się czuli, gdybyśmy ciągle musieli udowadniać naszą miłość drugiej osobie, robiąc nieustannie coś cały czas, cały czas, cały czas. Te uczynki miałyby świadczyć o tym, jak bardzo kogoś kochasz. I za chwilę będę starał się to wyłożyć tak, żeby było to dla nas jasne. Napisałem sobie tak. A pokaż mi, co możesz dla mnie jeszcze zrobić. Jeżeli mówisz mi, że tak bardzo mnie kochasz, proszę cię, udowodnij mi to jakoś. Ja potrzebuję to przeżyć, doświadczyć, wiedzieć tak namacalnie, że twoja miłość do mnie jest tak wielka. I napisałem sobie, kochanie, proszę cię, weź, kup mi taki voucher do spa, ja sobie wybiorę konkretne zabiegi, ustalę ci, jakie zabiegi bym chciała mieć. Ty kupisz ten voucher, zapłacisz za niego i mi go dasz. I mi go po prostu podarujesz, bo wiem, że mnie kochasz. I wiem, że to może być wyraz twojej miłości dla mnie i pokazania tego, jak bardzo jestem dla ciebie ważna i cenna i wystarczająca. I potem sobie napisałem, że miną 2-3 dni i żona przychodzi i mówi, wiesz, kochanie, mam deficyt w torebkach. Widzę, że usilnie potrzebuję nowej torebki, bo ta w zasadzie już się po prostu zużyła. Wydaje mi się, że możesz być tą osobą, która w jakiejś przestrzeni spełni moje pragnienie i moje oczekiwanie tego, że będę bardzo szczęśliwa, jeżeli kupisz mi tą torebkę. Torebka też poszła. Voucher, torebka. I po kilku dniach żona przychodzi i mówi, wiesz, kochanie, w zasadzie marka samochodu jest losowa. Nie obrażam nikogo, kto jeździ Toyotą. W zasadzie to jeżdżę tą Toyotą i ona jest z 2016 roku. To jest już 10-letni samochód. Tak pomyślałam sobie, czy ja jednak nie zasługuję na samochód, który jest dobry, bezpieczny, nowoczesny, jest przede wszystkim młodszy. Wydaje mi się, że to chyba jest czas, w którym moglibyśmy zmienić samochód, a w zasadzie kupić mi nowy samochód. I teraz tak, każda żona na to zasługuje. Każda kobieta na to zasługuje, która tutaj jest. Wiecie, że celowo coś przekoloryzowuje, tak? Jakby się czuła ta druga osoba, która tak jakby widzi problem w tym, że nie ma miejsca na obecność, a wszystko obliguje się do miejsca robienia czegoś dla kogoś, aby było wystarczająco dobrze. Możecie sobie układać już w drugą stronę historię, żeby nikt nie był, że tak powiem, poszkodowany. I tak jak powiedziałem, wszyscy na to zasługują, na takie dobre rzeczy. Ale specjalnie to przekoloryzowałem. I słuchajcie, chciałbym tutaj wspomóc się fragmentem z Ewangelii Łukasza, 17 rozdział, wiersz od 11 do 19. To jest bardzo dobrze znana nam historia dotycząca uzdrowienia 10 trędowatych. Przeczytam całość tej historii. Gdy tak podążał do Jerozolimy, przechodził środkiem Samarii i Galilei. W pewnej wiosce wyszło mu naprzeciw 10 trędowatych. Stanęli oni z daleka i zawołali: Jezusie, mistrzu, zlituj się nad nami. Gdy Jezus ich zobaczył, polecił im: idźcie, pokażcie się kapłanom. A kiedy oni szli, zostali oczyszczeni. Wówczas jeden z nich, gdy zauważył, że jest zdrowy, wrócił donośnie, chwaląc Boga. Następnie upadł na twarz u stóp Jezusa i dziękował mu. A był to Samarytanin. Wtedy Jezus zapytał, czy nie 10 doznało oczyszczenia? Gdzie jest pozostałych 9? Czy nikt z nich nie chciał zawrócić i oddać chwały Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Następnie powiedział do niego: wstań i idź, twoja wiara cię ocaliła. Pierwszą rzeczą, którą wypisałem sobie, która mnie zaczęła dotykać, to napisałem sobie tak: relacja, w nawiasie obecność, kontra przeżycia i doświadczenie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Z mojej przestrzeni to może być bardzo subiektywne. Przeżycia i doświadczenie są częścią życia, ale samymi przeżyciami nie zbudujemy życia. Bo zakładam, że nie na co dzień doświadczasz ponadnaturalnych cudów, zmiany rzeczy, o które się modlisz być może 5, 10, 15 lat, w których wyczekujesz i wiesz, że On nieustannie może. I dalej to robisz, bo On może. I dalej sobie napisałem tak. Wydawałoby się, że została uzdrowiona cała 10. Byli posłuszni Jezusowi, który powiedział: idźcie, pokażcie się kapłanom. Zrobili pierwszy krok, który był oparty na akcie czego? Ich wiary. Bo uwierzyli w to słowo, które spowodowało, że zrobili ten krok i poszli. I w trakcie, gdy szli, zostali uzdrowieni. I tutaj jest napisane o jednym, nie o 10. Wówczas ten jeden, gdy zauważył, że jest zdrowy, wrócił donośnie, chwaląc Boga, następnie upadł na twarz u stóp Jezusa i dziękował Mu. Przeżycie i doświadczenie powinno go pociągnąć do życia. I to się wydarzyło. Ale tamtych 9 przeżyło coś i na tym skończyło się ich doświadczenie, które nie pociągnęło ich do życia, do poznania Chrystusa, do obecności, do relacji, która naprawdę może zmienić ich życie. Ich życie już wtedy się zmieniło, bo trąd był bardzo poważną chorobą, prawda? Ci ludzie byli wykluczeni wtedy na tamten czas w tej kulturze obyczajowości, ale nie zapragnęli przyjść do źródła. Nie zawsze przeżycie gwarantuje to, że przyjdziesz do źródła, w którym jest życie. O tym czytaliśmy na początku, bo wszystko jest w Chrystusie. Bo wszystko jest w Chrystusie. I z jednej strony tylko jeden przyszedł, bo zapragnął czegoś więcej niż tylko tego przeżycia tu i teraz. To uzdrowienie dla niego było ważne, to uzdrowienie było dla niego potrzebne, ale wrócił do tego, dzięki któremu to tak naprawdę się wydarzyło i to, wierzę, że zmieniło jego życie. Dla tamtych cud i ponadnaturalność była w tamtym czasie wystarczająca. Nie potrzebowali więcej. Przypomniała mi się historia, to już może 4 lata temu. Pastor Marek Tomczyński był u nas na czwartkowym nabożeństwie i wspominał o takiej sytuacji, że kiedyś, nie wiem, czy to był gość, czy on sam, mieli jakieś takie spotkanie, może to było przebudzeniowe, nie wiem, ale z modlitwą dotyczącą między innymi uzdrowienia i tak dalej, i tak dalej. I ktoś tam przyszedł z zewnątrz do kościoła i został uzdrowiony. Ale nie zaczął chodzić do kościoła, nie poszedł za tym dalej, nie próbował poznać Pana. I za 2 lata, czy ileś tam czasu, pastor Marek dostaje telefon, czy znowu będzie takie spotkanie, bo tą kobietę bolą kolana czy kręgosłup i ona by przyszła. Nie wiem, czy mnie rozumiecie, o co chodzi. Przeżycie. Przeżycie powinno zmieniać twoje i moje życie, prawda? ale czasem brakuje przeżyć i doświadczeń, ale jest stałość, która jest w wystarczającym, kompletnym Bogu, który zrobił dla ciebie dosłownie wszystko, co jest potrzebne do tego, abyś cieszył się dzisiaj tym, że Boża łaska pozwoliła ci wstać i nikomu nic nie musisz udowodnić. Jakkolwiek dzień dzisiaj ci się wysypie i wywali, to ciągle Chrystus jest tym, który w tobie mieszka i ciągle jesteś dla Niego najważniejszy, kompletny i doskonały. W tamtej chwili, w tamtym momencie Chrystus nie był wystarczający dla dziewiątki. Tylko jeden poszedł zgłębić, przyszedł do źródła. Przechodząc dalej, powiem wam, że moja żona dzisiaj miała egzamin zawodowy, jest nauczycielem, pracuje w przedszkolu. Wszyscy nauczyciele przechodzą jakąś drabinkę, ścieżkę, w której mogą awansować dalej. Udało się jej zdać egzamin, czyli jest nauczycielem, Asia mi pomoże, mianowanym? Mianowanym, tak, nauczycielem mianowanym. I wiecie, trudno się uczyć przy dwójce dzieci, mężu, który czasem być może też jest jak dziecko. I tutaj trzeba się uczyć, a jest trójka dzieci do ogarnięcia. I jakoś tak sobie w niedzielę pomyślałem, a może fajnie by było, jakbyśmy pojechali na dobę do hotelu na poniedziałek i wtorek. Zapytam się mojej mamy, czy jest w stanie nam usługiwać przy dzieciach. Czy podzielić dzieci pomiędzy teściów a moją mamę. Moja mama mówi, nie, ja to biorę na siebie, Boże. Mówi, jedźcie. No i chodziło o to, żebyśmy chwilę odpoczęli, ale tak naprawdę, żeby Klaudia mogła się po prostu uczyć. Udaliśmy się do jakiegoś pobliskiego hotelu oddalonego o 50 minut drogi stąd. I do czego zmierzam? To jest bardzo dobry hotel, wielki, ma tylko 2 lata. Chyba pierwszy raz byłem w takim hotelu. Byłem pod jakimś wrażeniem. Nie umiałem się trochę odnaleźć. Klaudia stwierdziła, no tak dziwnie się też czuję, prawda? Z jakichś takich przestrzeni, bo nie mieliśmy okazji być w takim hotelu. Dostaliśmy na recepcji ulotkę z piętrami hotelu, gdzie co jest, jakie czekają na nas atrakcje. Czytam tą ulotkę już w pokoju i na drugiej stronie znalazłem coś takiego. Potrzebujesz czegoś podczas pobytu? Nasz Happy Team jest do twojej dyspozycji. Od 9 do 21. Wystarczy telefon lub krótka wizyta w recepcji. Chętnie pomożemy z rekomendacjami, wydarzeniami specjalnymi. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by spełnić twoje życzenia. Z serdecznymi pozdrowieniami, menedżer do spraw doświadczeń gości. Menedżer do spraw doświadczeń gości. Wow. Tam jest menedżer do spraw doświadczeń gości. To oznacza, że ci goście, którzy przyjeżdżają do tego hotelu, najprawdopodobniej mają jakieś oczekiwania lub wymagania dotyczące standardu, jakości jedzenia, atrakcji, o których wszystko było wspomniane. I wiecie, że tam jest człowiek, który czeka na feedback, czy jest wszystko ok, czy śniadanie pasowało, czy recepcjonistka dobrze się uśmiecha, czy to i tamto, czy w hotelu jest odpowiednia klimatyzacja, czy ściany są dobrze wygłuszone, czy szybko wjechałeś na parking. Pomyślałem sobie, to dobrze czy niedobrze? To jest bezpieczne czy niebezpieczne? Bo wcieliłem się w rolę pracownika i pomyślałem sobie, że pewnie jest jakieś zebranie w tygodniu i tam są rozważane rzeczy, które się nie podobały potencjalnym gościom tego hotelu i pewnie się okazuje, że obsługa hotelu lub pewne rzeczy, z których można było korzystać, były dla części osób, które spędzały tam czas, niewystarczające. Więc najprawdopodobniej pan dyrektor do spraw, menedżer do spraw doświadczeń gości rozmawiał z tymi ludźmi i mówił, to i to trzeba polepszyć, to i to musi być inaczej, bo była grupa ludzi, która wskazywała na to i na to. Z jednej strony to jest normalne i dobre, bo przecież czegoś oczekiwaliśmy, bo zapłaciliśmy, a z drugiej strony ci ludzie będą wiecznie w miejscu niewystarczającym. Bo przecież ocena tego hotelu, twoja i moja, może być zupełnie subiektywna. Jakiś czas temu tak po prostu sobie patrzyłem na pewien hotel w Turcji i on dostał 2 gwiazdki i 5 gwiazdek w przeciągu 4 dni różnicy. Polacy opisują, dlaczego dwie gwiazdki i drudzy Polacy opisują, dlaczego 5. Mówię, panie, ja tam nie mogę jechać, bo to jest hotel, który z jednej strony jest zły, jest bardzo dobry. To jak ja mam po prostu temu zawierzyć? Tylko przez pryzmat mojego doświadczenia. Jakbym sam tam pojechał, mógł zobaczyć i ocenić. Pytanie, czy na pewno powinienem ocenić? I pomyślałem sobie tak, co by było, gdybyśmy my sobie tutaj w kościele ustalili taką komórkę, jednostkę, której zadaniem byłoby sprawdzanie satysfakcji, zadowolenia Bożego działania w naszej społeczności. Czy ktoś chciałby z was skorzystać? Taką urnę sobie byśmy zrobili, moglibyśmy wrzucać tam pewne karteczki i moglibyśmy się tym podzielić, jeżeli byśmy to dźwignęli, prawda? Bo może każdy z nas patrzy na pewne rzeczy inaczej, bo może każdy z nas doświadcza czegoś inaczej. I powiem wam, co się tam jeszcze wydarzyło. To taki off-topic. Wracamy z Klaudią do naszego pokoju. Przechodzimy i w jednym z barów siedzi wysoki mężczyzna. Mówię, ja go skądś znam, to jest znana postać w naszym kraju. I tylko mówię Klaudii, to jest minister obrony narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz. Klaudia, czujesz to? On tam siedzi. Ona na mnie się patrzy, jakbym był totalnie odklejony po prostu, bo dla niej to jest nic niezwykłego. I wiecie, ja czasem jestem głupi, powiem wam to wprost. Ja tak po prostu podszedłem do chłopa. Później dopiero zacząłem się zastanawiać, przepraszam, czy on też ma ochronę tak jak prezydent, ale pomyślałem sobie, że prezydent tak, a on nie, bo jednak jest ciągle zwykłą osobą. Podchodzę do niego i mówię, czy pan Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej? Tak, on wstaje taki wysoki, wita się ze mną. I po prostu jak go zobaczyłem, to tylko usłyszałem coś takiego, masz go błogosławić i masz się o niego pomodlić. No tak, no na pewno, no już, no lecę. Lecę po prostu, jestem gotowy. Tak. I wiecie co? Strach mnie obleciał. Ale podszedłem do niego, przywitałem się i na tyle, ile mnie było stać, to wiecie, na co mnie było stać? Panie ministrze, w dzisiejszych czasach, w trudnych decyzjach, które są przed panem, życzę wiele mądrości w podejmowaniu decyzji. Na tyle mnie było stać. Tylko na tyle mnie było stać. I później wróciłem do pokoju i sobie pomyślałem, nie jestem do końca normalny. On pewnie nie chciał być rozpoznawalny. Kto wie, czy tam nie siedział jakiś tajnak. Może by zgarnęli mnie, rzuciliby się na mnie, bo chłop podchodzi do szefa MON-u, nie? I chce sobie z nim po prostu porozmawiać, tak? I nie byłem posłuszny Duchowi Świętemu w pewnych przestrzeniach. Zrobiłem to tyle, na ile umiałem. A wiecie, dlaczego mnie to dotknęło? Bo czasem mi się wydaje, że on jest niewystarczający. Wiecie? Czasem mi się wydaje, że on jest niewystarczający. Czasem mi się wydaje, że jak odpalę sobie internet, to widzę, ile hejtu się wylewa na niego. Bez względu na to, kto będzie tym ministrem obrony narodowej, ja do tego nie mam prawa. Ja nie wiem, z czym on się mierzy. Ja nie wiem, jak trudne są to decyzje. Ja mogę go wspierać. Ja mogę się o niego modlić. Ja nie muszę rozumieć, ale ufam Bogu, że on może wejść w tą przestrzeń. On może dać mu ponadnaturalnej mądrości i prowadzić go w czasach trudnych, gdzie czasem jest obok wojna, prawda? To było dla mnie dziwne z jednej strony, ale dzielę się z tym, co doświadczyłem i co Pan Bóg wtedy włożył w moje serce. Słuchajcie, dlatego nie zawsze patrzymy na łaskę, bo Boża łaska jest wystarczająca. Tam nie ma żadnej zależności, bo łaska, definicja łaski to nic innego jak niezasłużona przychylność. Niezasłużona przychylność. Na łaskę nie można sobie zasłużyć. Nie musisz być wystarczający, niewystarczający. Łaska jest łaską. Moja córka przez 7 dni z rzędu jadła lody. Musieliśmy położyć kres temu, co się działo. Powiedziałem mojej mamie, mojej teściowej, nie ma takiej opcji, że gdziekolwiek z nią wyjdziecie, to będzie po raz kolejny lód. I wiecie, Dowiedziałem się, że jednak moja mama była z nią w sklepie i moja córka zapytała się, czy może zjeść loda. I moja mama powiedziała, wiesz, była jakaś umowa, a przy tym też byłaś niegrzeczna, ale jest łaska. Nie wiem, czy ona wtedy to tłumaczyła, czy wcześniej wytłumaczyła to na zasadzie tego, co Jezus zrobił na krzyżu dla niej, że Pan Bóg przebaczył wszystkie jej grzechy i okazał jej niesamowitą łaskę i dzięki temu ona dzisiaj okaże łaskę Melanii i kupi jej loda. Ja mówię o tym, co było wcześniej, a teraz powiem o tym, co było później. Zachęcałem was, żebyśmy pojechali do Confero w ubiegły piątek, sobotę i niedzielę, bo była tam konferencja dotycząca uczniostwa. No i w ten piątek, godzina 15:30, biorę Melanię do pokoju. Wiesz, pojedziemy na plac zabaw. Nie będę jej mówił, że jedziemy na konferencję, bo tam jest duży plac zabaw. Melanko, ale powiem ci szczerze, że bardzo się w tym tygodniu męczyliśmy z mamą. Nie wiemy, dlaczego tak się zachowywałaś. Powiem ci wprost, Melania, nie zasłużyłaś na to, bo to jest dla ciebie nagroda. I wiecie, minęły 4 sekundy i moje dziecko do mnie mówi, tato, ale jest łaska. Ja mówię, Boże, ale ona mnie rozwaliła. Nie mam nic do dodania. I już wiedziałem, że ktoś ten temat przepracował i nie byłem to ja. I przyszedłem do mamy się pytać, powiedz mi, czy wy przerabialiście teraz temat łaski? I ona mi wytłumaczyła to wszystko, co się wydarzyło. I wiecie, Pan Bóg do mnie przemówił, że traktuję moje dziecko niewystarczająco. I taki jestem przed nim, czasem. Niekompletny, niedoskonały. Gdyby miał popatrzeć na mnie z perspektywy, co ja robię, a czego ja nie robię, nie wiem, czy tu by łaska pomogła po prostu, ale właśnie ona jest. I to przykrywa. Boża miłość to wszystko przykrywa. To sprawia, że ja jestem Jego synem, Ty jesteś Jego córką. To sprawia, że patrzy na Ciebie jako kompletnego i doskonałego. Pomimo porażek, błędów, Twojej i mojej nieudolności. Tam, gdzie czasem jest trudno. I to jest niesamowite. I to dziecko mi zabiło klina. I musiałem przepracować jakąś sytuację. Wiecie, psalmy mają pewnego rodzaju charakterystykę. Część z nich jest bardzo mocno emocjonalna, uczuciowa. I właśnie w tych tekstach, psalmach, których czasem mówimy, że są to takie tak zwane lamentacje, czyli pożal się Panu Bogu, co jest źle. Tak? I ci autorzy tych psalmów tak lamentują, wylewają swoją duszę przed Panem. One są przepełnione, jakby to powiedzieć, taką nawet i może niedojrzałością. No właśnie, że Pan zwleka, Pan nie widzi, Pan nie słyszy. Boże, ja tyle wołam, ale Ty się ciągle nie pokazujesz. Ja czekam, ale Ty nie działasz. Ja chcę, żeby coś się zmieniło, ale to się nie zmienia. Na przykład psalm 13, wiersz 1-3. Takie mocne słowa. Psalmista cytuje... Panie, jak długo? Czy wciąż będziesz o mnie zapominał? Dokąd będziesz skrywał przede mną swoją twarz? Ile czasu mam szukać rad we własnej duszy i ze smutkiem w sercu chodzić cały dzień? Przeskakujemy dalej, 44, wiersz 24-25. Obudź się! Dlaczego śpisz, Panie? Powstań i ujmij się za nami. Dlaczego zakrywasz oblicze, zapominasz o naszej nędzy i znoju? Psalm 22, wiersz 2. O Boże, mój Boże, dlaczego mnie opuściłeś? Moje wybawienie daleko, mimo że Cię wzywam. O mój Boże, wołam w ciągu dnia i nie odpowiadasz. Nie ustaję w nocy i nie mam spokoju. Z jednej strony to jest piękne ujście tego, co człowiek przeżywa. I często ja przeżywam, pewnie Ty też przeżywasz. I czasem właśnie mamy pretensje do Boga, że On działa w sposób niewystarczający, ale jak ten, który jest potężny, ponadnaturalny, wszechmocny, Pan Panów, Król Królów, może nie domagać, to może ja mam problem z moimi oczekiwaniami albo z moimi wymaganiami, które mam wobec mojego Boga, które już na bazie podstawowej są nierealne do spełnienia, bo może kompletnie nie zgadzają się z Jego wolą. I na koniec, 4 Księga Mojżeszowa, 11 rozdział, wiersze od 1 do 3. Zachowanie ludu, i to w obecności Pana, zaczęło tymczasem przypominać zachowanie ludzi bezpodstawnie niezadowolonych. Pan usłyszał ich szemranie, rozgniewał się na nich i zapalił wśród nich swój ogień, który rozszalał, się na końcu obozu. Lud zaczął wtedy wołać do Mojżesza. Gdy Mojżesz pomodlił się do Pana, ogień wygasł. Miejsce to nazwano Tabera, ponieważ tam zapłonął wśród nich ogień Pana. Tak sobie pomyślałem. Wow, jak często byłem bezpodstawnie niezadowolony. Jak często miałem wiele zarzutów wobec Boga, które wynikały z tego, że ja czegoś nie przepracowałem. To był mój problem. A raz się obraziłem na Pana Boga, wiecie? Wychodzi kompletna niedojrzałość. No bo właśnie, oczekiwałem czegoś, że to będzie tu i teraz. Fajnie, że Mateusz się tym podzielił w niedzielę, wiecie? Powiedział, że jest tu na poniedziałkowej modlitwie, modli się o coś, a w środę zadaje pytanie, Panie, jak długo? Poniedziałek, wtorek, środa. Tak było, Mati? Poniedziałek, wtorek, środa. No tak. No już. No teraz. Bo Mati się pomodlił. Bo Błażej też tego chciał. Nie? I w tym też jest ta nasza dojrzałość. Że czekamy, pielgrzymujemy przez wiarę, budujemy nierozumienie, a zaufanie do Twojego i do mojego Boga. I dzisiaj chciałbym Was z tym właśnie zostawić, zapraszam już zespół, że Bóg jest kompletny. On jest całkowicie wystarczający. Czasem śpiewamy taką pieśń, nie wiem, czy ją pamiętacie, Chrystus wystarczy mi. Ostatnio ona bardzo mocno, że tak powiem, kołacze w moim sercu i zadaję sobie to pytanie, czy to jest kompatybilne z tym, że ja śpiewam to, w co wierzę i tak jest w moim życiu. Chrystus wystarczy mi. Tylko Chrystus mi wystarczy. Zachęcam, drodzy, powstańmy. Ja się pomodlę. Dobry Boże, dziękuję Ci za to, że Ty nieustannie widzisz, Ty słyszysz, Ty wiesz kiedy, pomimo tego, że mi się czasem wydaje, że nie widzisz, nie słyszysz i nie wiesz kiedy i że się opóźniasz, że ja mam swój czas, a ja wiem, że Ty masz swój czas. I potem czasem patrzę na Ciebie przez zniekształcony obraz tego, czego oczekuję, a pytanie, czy powinienem w ogóle oczekiwać tego od Ciebie. Dlatego cieszę się, że Ty jesteś zawsze wystarczający dla mnie. Pomimo tego, że Ty możesz coś zrobić i chcę tego doświadczać i chcę, żeby doświadczenia i przeżycia budowały moje życie, ale nie zawsze jest to, że doświadczę tego, co bym chciał tu i teraz. Pomóż mi, Panie, budować moją wiarę, Panie, moje zaufanie. To, Panie, żebym przez to wzrastał, Panie. Żebym był jeszcze bliżej i cenił, Panie, Twoją obecność, kompletne dzieło krzyża, które wystarczy. To, że jestem Twoim dzieckiem i nic mnie nie odłączy, Panie, od Ciebie, od Twojej miłości. Nic, Panie, kompletnie nic, Panie. I to jest dla mnie dzisiaj znowu jakimś odkryciem, a być może czymś bardzo podstawowym. Panie, dziękuję Ci za Kościół Elim, za tych ludzi, których mam przed sobą, Panie. Za to, że oni są kompletni i wystarczający, Panie. Że Ty na nich patrzysz jako na doskonałych, Panie. Jako na tych, których umiłowałeś i wybrałeś, Panie. Dziękuję Ci za to, że oni dzisiaj tutaj przyszli, Panie, bo tak po prostu znowu chcieli z Tobą być. Bo dla nich ważna była Twoja obecność. Doświadczenie Twojej obecności, ale i czas, w którym mogą coś odebrać od Ciebie. Przeżycia, które zmieniają ich życia, Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty nieustannie jesteś dobry, że w Tobie jest wszystko, co jest kompletne i potrzebne do życia i pobożności, bo Ty jesteś życiem i bez Ciebie, Panie, nie wiem, gdzie byśmy byli. Dziękuję Ci, Panie, za to wszystko, co jest przed nami, Panie, i za ten czas naszego rozejścia, Panie, bo Ty jesteś dobry, Boże. Amen.